przez dzisiejsze teksty biblijne przesuwa się jedna główna myśl, a mianowicie nasza gościnność wobec Boga. Dobrze oddaje to staropolskie polskie przysłowie: gość w dom, Bóg w dom. I w ten temat wprowadza nas już fragment drugiej Księgi Królewskiej. Mamy dwie Księgi Królewskie. One opisują historię królów Izraela. Druga Księga Królewska opisuje zwłaszcza dzieje króla Dawida i później jego króla Salomona, jego syna, podział Izraela na Królestwo Północne i Południowe. Ale w tej drugiej Księdze Królewskiej znajdujemy też historię o dwóch niezwykłych prorokach. Mianowicie o proroku Eliaszu i jego uczniu Elizeuszu. I właśnie ten fragment z drugiej Księgi Królewskiej opowiada historię Elizeusza. On był takim mocno wędrownym prorokiem i często przechodził przez miasteczko Szunem. To miasteczko Szunem położone jest między Górą Oliwną a Górą Tabor. I kiedy on przechodził przez to Szunem wielokrotnie, to jedno małżeństwo go zapraszało do siebie. Byli to ludzie już w starszym wieku, zamożni, ale bezdzietni. I oni go zapraszali z tego względu, że byli przekonani, że Elizeusz jest mężem Bożym. I pewnego razu kobieta, która widać było, że ma inicjatywę, wymogła też na mężu, aby tego proroka ugościć inaczej. To znaczy nawet przygotować mu na stałe pewną izbę, wstawić tam łóżko, lampę oliwną i stół. I tak się stało. I Elizeusz, ujęty tą gościnnością tej pary małżeńskiej, dowiedział się przez swojego sługę Gehaziego, że pragnieniem tego małżeństwa jest właśnie mieć potomstwo. I stał się cud. Pan Bóg przez proroka Elizeusza zadziałał i narodził się dla nich chłopiec. Kobieta i mężczyzna za swoją gościnność wobec proroka otrzymali wspaniałą nagrodę. Spełniło się ich najgłębsze pragnienie serca. Ale to jest dopiero początek historii, bo po paru latach ten chłopiec umiera. I dramat w Szunem, w tej rodzinie, wydarzył się w ciągu jednego dnia. Matka i ojciec stracili swojego pierworodnego i jedynego syna. Czy warto było zatem inwestować w takie głębsze relacje z Bogiem, żeby doznać tak wielkiego bólu po wspaniałych doznaniach rodzicielstwa? Ale to jest właśnie, siostry i bracia, przepaść wiary. To jest właśnie też oczyszczenie naszej wiary. To jest przemiana myślenia naszego serca. Ale Bóg nie zostawił tej historii w ten sposób, bo czytamy dalej w tej drugiej Księdze Królewskiej, że na drugi dzień po śmierci tego kilkuletniego chłopca zjawił się tam prorok Elizeusz i dokonał cudu. Chłopiec został wskrzeszony. Bóg zatem jest Bogiem wiernym. Jest wiernym zwłaszcza wobec tych, którzy ufają Mu do końca. I tak oto w Szunem, w tym domu, gdzie była cisza i spokój, ponownie narodziła się wielka radość i uwielbienie wobec Boga. To nastawienie ludzkiego ducha oddaje dzisiejszy psalm responsoryjny: na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. Twą wierność będę głosił moimi ustami. To jest jeden z nielicznych psalmów, kiedy znamy autora, bo psalmy tradycja judaistyczna przypisuje najczęściej autorstwu króla Dawida. Ten psalm ma autora i my znamy, że był to Etan Ezrachita. Etan Ezrachita pisał się właśnie w historii Izraela poprzez autorstwo tego 89 psalmu jako człowiek, który bez względu na to, co mu się stanie, wychwala Pana. Ale po tych tragediach i radościach z II Księgi Królewskiej jeszcze większy szok przeżywamy, gdy słuchamy dzisiaj Ewangelii świętego Mateusza, bo Jezus wzywa nas, abyśmy bardziej kochali Jego niż swoich rodziców. Chrystus mówi tak: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Można powiedzieć, że słuchacze Jezusa 2000 lat temu, wówczas w Izraelu, przeżyli jeszcze większy szok niż my dzisiaj. Izrael był społecznością bardzo mocno polegającą na więzach rodzinnych, na więzach plemiennych. My dzisiaj też i słusznie bardzo dużą wagę przywiązujemy do rodziny. I to jest dobre. A Jezus dzisiaj mówi, żebyśmy kochali Jego bardziej. To znaczy nie mówi, żebyśmy nie kochali naszych rodziców czy naszych dzieci, ale mówi, żebyśmy kochali Jego bardziej niż swoją rodzinę. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne znajdzie się na miejscu właściwym. Dlatego Jezus mówi, że mamy bardziej miłować Boga niż swoich najbliższych. Mamy kochać rodzinę, ale tylko wtedy będziemy ją właściwie miłować, gdy źródłem tej miłości będzie Bóg. Zresztą zobaczmy wszyscy w nasze serca, w nasze życie, w naszą codzienność. Jesteśmy słabi i grzeszni. I żeby sprostać trudom codzienności, tym niezwykłym wyzwaniom, życie przecież nie jest łatwe i proste, to żeby temu sprostać, to musimy się odwołać do czegoś, co jest poza nami. Chrześcijaństwo jest religią ducha. Dlatego musimy się zakorzenić w Bogu, żebyśmy mogli naprawdę kochać tych, których chcemy kochać. Miłość to narzędzie umierania. Jak się nie zdecydujemy na umieranie sobie, nie zrozumiemy ani siebie, ani Boga, ani świata, ani rodziny. I kto nie chce tracić swojego życia, swoich talentów, pieniędzy dla innych, to zostanie sam. Zostanie sam z tym wszystkim, co ma. Człowiek znajduje życie, szczęście, gdy zaczyna żyć dla innych. Chcemy ochraniać nasze rodziny. Chcemy ochraniać naszych najbliższych. Ale ta miłość to nie mogą być tylko doznania, emocje. Żeby ona była właściwa, ona musi mieć swoje zakorzenienie w Bogu. Dlatego Jezus ma rację. Mimo że może nam się to nie podobać, czy budzić zaskoczenie, ale to wezwanie Jezusa, abyśmy kochali Boga bardziej niż swoich najbliższych, jest słuszne. Być może potrafimy odgrzebać w swojej świadomości taki słynny oleodruk, dostępny w wielu tysiącach egzemplarzy, kopiach, kserokopiach, taki obrazek, jak Jezus puka do drzwi. Stoi na progu domu i puka do drzwi. Ale mało kto z nas zauważył, że te drzwi nie mają klamki. Ta klamka jest tylko od wewnątrz. bo z miłością jest związana wolność. Bóg nam daje propozycję, bo mówi, jeżeli chcesz iść za mną, to kochaj mnie bardziej, a wtedy dopiero będziesz potrafił kochać tych, których chcesz kochać. Bo z miłością, z tym narzędziem cierpienia, z tą tajemnicą krzyża jest właśnie związana wolność. I Bóg wchodzi w nasze życie tylko wtedy, kiedy my Go wpuścimy. Te drzwi otwiera się tylko od wewnątrz. Chcielibyśmy zatem dzisiaj prosić Ducha Świętego, aby nauczył nas gościnności. W lipcu, w sierpniu przez Polskę idą pielgrzymki i bardzo wielu ludzi właśnie idzie za tym gestem otwartości i gościnności, przyjmuje pielgrzymów i podaje im kubek wody. To bardzo piękna postawa. Ale też przez całą Polskę kilkanaście miesięcy temu przeszła ta fala gościnności, kiedy za naszą wschodnią granicą stała się rzecz straszna. I Polacy jako naród, można powiedzieć, zdali pewien egzamin, bo nigdy tak nie było w historii, żeby jeden naród przyjął drugi naród pod swój własny dach do swojego domu. Byliśmy wszyscy jak owa szunemitka, która przygotowała mały pokój na górze, wstawiła tam łóżko, stół, krzesło i lampę i przyjęła proroka. Siostry i bracia, nie podlegajmy stwardnieniu naszego serca, ale wpuśćmy Jezusa, który puka do naszych drzwi.